Chwała niech będzie Bogu. Witam Was w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Żyjemy podobno w chrześcijańskim kraju, ale tak naprawdę żyjemy w kraju, w którym ludzie wierzą w różne rzeczy. Wierzą, że jak kot im przebiegnie drogę, to będzie nieszczęście. Wierzą, że się nie powinno witać przez próg. Wierzą w różne inne rzeczy, w różne przedmioty, w różne zwyczaje, w różne sytuacje, które wydaje im się, że mają sens. Ale wielu ludzi też wierzy w taki jeden przedmiot, o którym za chwilę kilka słów będę chciał powiedzieć. Przedmiot, który wielu z nas ma w swoim domu. Bardzo wielu ludzi wierzy i pokłada swoją nadzieję, wiecie w czym? W łopacie. Bardzo wielu ludzi, nie tylko w Polsce, na świecie, pokłada swoją ufność i nadzieję w łopacie, w takiej zwykłej łopacie, którą każdy czy wielu z nas posiada. Nawet ci, którzy w nic nie wierzą, tak zwani ateiści, oni również wierzą w łopatę. Łudzą się, że kiedy ich grzeszne życie się zakończy, to ta przysłowiowa łopata przyklepie ziemię na ich grobie i co? I nikt nie będzie pamiętał, nikt nie będzie dochodził, nikt nie będzie zadawał trudnych, niewygodnych pytań, nikt nie będzie się zastanawiał. Jednym słowem uda im się uniknąć, i tu takie słowo, może trudne, ale słowo, które jest ważne, że uda im się uniknąć konsekwencji swoich czynów. Ale no dzisiaj chcę rozczarować tych wszystkich, którzy liczą, że ta wspomniana łopata coś zakończy, że to przysłowiowe przyklepanie to będzie ostatni akt nad czyimś życiem. Biblia mówi, że jest wprost przeciwnie. Boże Słowo mówi, żebyśmy zawsze brali pod uwagę konsekwencje naszych czynów. Żebyśmy nigdy tego nie lekceważyli, żebyśmy nie zapominali, dlatego że wszystko, co robimy, powoduje jakiś skutek. Każdy nasz czyn, każde nasze słowo, powiem więcej, nawet każda nasza myśl, ona powoduje jakiś skutek. I myślę, no, że zdajemy sobie sprawę z tego, że konsekwencje w naszym życiu mogą być różne, zależy od skali, od znaczenia tego, co zrobimy, prawda? Mogą być konsekwencje błahe, można powiedzieć żadne, mogą być konsekwencje krótkotrwałe, ale mogą być również konsekwencje, które są długotrwałe, które będą miały jakby wymiar na całe nasze życie, ale są również rzeczy, czyny, sytuacje, które mają konsekwencje, które wykraczają poza nasze życie, konsekwencje wieczne. Kiedy tak czytałem na ten temat, to wiecie co, zwróciłem w Biblii na takie stwierdzenie, taki zwrot, który bardzo często jest używany i który brzmi tak: za to, że. Za to, że. Kiedy moje chłopaki się pobiją i idę na górę, biorę ich na rozmowę do pokoju, pytam się, czemu go uderzyłeś? Uderzyłem go za to, że on mi coś tam powiedział. A ty czemu mu oddałeś? No, oddałem mu za to, że on mnie uderzył, ale on uderzył mnie pierwszy. I wiecie, ten zwrot za to, że ktoś robi komuś coś za to, że on coś zrobił, jest bardzo często używany w Bożym Słowie. I przeczytam kilka takich wersetów ze Starego Testamentu, które nam jakby troszkę zilustrują ten zwrot. Bóg często się posługuje tym stwierdzeniem. Bardzo często. I takie znane słowo z Księgi Kaznodziei Salomona z 11 rozdziału 9 wersetu jest napisane tak. Raduj się młodzieńcze w swojej młodości i bądź dobrej myśli, póki jesteś młody. Postępuj tak, jak każe ci serce i używaj czego pragną oczy. Bo kiedy przyklepią cię łopatą, to wszystko się zakończy, tak? Nie. Lecz wiedz, że za to wszystko pozwie cię Bóg na sąd. O czym tu jest mowa? O czym tu jest mowa? O tym, żebyśmy pamiętali o konsekwencjach. Wbrew takiemu ogólnemu myśleniu, Bóg nikomu niczego nie zabrania. Bóg nikomu niczego nie zabrania. Możesz żyć jak chcesz. Możesz robić co chcesz. Bóg nie mówi, że nie wolno ci. Bóg mówi, korzystaj, używaj. Ale pamiętaj o jednej drobnej rzeczy, że za to wszystko. I tu jest to stwierdzenie wszystko. Nic nie umknie Bożej uwadze. Bóg nie jest starym dziadkiem, jak często jest przedstawiany, ze sklerozą, który nie pamięta i za bardzo nie wie, co się wokół niego dzieje. Bóg pamięta o każdej jednej rzeczy, o najdrobniejszej rzeczy. Boże Słowo mówi, że nawet z każdego słowa będziemy musieli zdać sprawę, będziemy rozliczeni. Bóg się kiedyś zapyta, dlaczego tak powiedziałeś? I jednym z takich Bożych stwierdzeń, czy jednym z takich wersetów, wiecie, które budzą wielką grozę, czy które powinny budzić grozę w człowieku. I ja miałem kilka razy okazję się przekonać, jak wielką siłę ma to stwierdzenie, kiedy się powie człowiekowi, kiedy mu się przypomni, chociaż jest niewierzący, ale myślę, że każdy człowiek zadrży, kiedy uświadomi sobie tą wielką prawdę, o której mówi Boże Słowo. W liście do Hebrajczyków czytamy, a jak postanowiono jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, a potem konsekwencje, a później rozliczenie życia. Nie ma mowy o żadnej łopacie. I chciałbym tak przypomnieć kilka takich sytuacji, które mówią o tym, jak bardzo Bóg jest konsekwentny, jak bardzo Bóg pilnuje tej zasady, o której mówi później Nowy Testament, kiedy czytamy w liście do Galacjan, że nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, bo co człowiek sieje, to będzie żął. I kilka takich postaci ze Starego Testamentu. Dlaczego Adam i Ewa musieli opuścić raj? Dlaczego? Za to, że zgrzeszyli. Dlaczego Kain został wygnany i musiał iść, wędrować, tułać się za to, że zabił swojego brata? Dlaczego Pan Bóg zesłał na świat potop? Za to, że ludzie byli źli, grzeszni. To była konsekwencja. Dlaczego Mojżesz miał tą szansę, wybudował arkę? Za to, że że był sprawiedliwy. Prawda? Dlaczego Mojżesz nie mógł wejść do ziemi obiecanej? W 5 Księdze Mojżeszowej czytamy tak. Na górze, na którą wstąpisz, umrzesz. Bóg mówi do Mojżesza. Na górze, na którą wstąpisz, umrzesz i zostaniesz przyłączony do swojego ludu. Jak umarł Aaron, twój brat, na górze Hor i został przyłączony do swojego ludu za to, że sprzeniewierzyliście mi się pośród synów izraelskich przy wodach Meriba w Kadesz na pustyni. Za to, że nie uczciliście mnie jako świętego pośród synów izraelskich. Tylko z daleka zobaczysz ziemię, lecz tam nie wejdziesz do ziemi, którą ja daję synom izraelskim. Nawet Mojżesz, ten wielki Boży mąż, ten człowiek, który rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz, nawet on nie był wyłączony spod tej zasady. Nawet jego dotknęły konsekwencje jego czynu, jego wyboru. Dawid, dlaczego Bóg powiedział, że z twojego domu już nie wyjdzie miecz? Prawda? I myślę, takich postaci, takich różnych sytuacji moglibyśmy czytać więcej. Jeszcze przeczytam kilka takich wersetów. Nie będę czytał całej historii, myślę, że będziemy pamiętać, o co chodzi. W pierwszej Księdze Samuelowej czytamy, że Pan wytracił spośród mężów Bet-Szemesz 50 070 mężów. Za co? Za to, że zaglądali do skrzyni pańskiej. Co ich zgubiło? Ciekawość. Ciekawość. Ciekawe, co tam jest. Wiedzieli, że nie można. Wiedzieli, że z Bogiem nie ma żartów. Wiedzieli, że ryzykują swoim życiem. A jednak co? A jednak zrobili. Zrobili coś, co w konsekwencji oznaczało dla nich śmierć. Ale wiecie, Bóg nie tylko mówi o złych konsekwencjach. Za to, że zrobiłeś coś złego, to ja cię ukarzę. Ale tak jak złe czyny oznaczają złe konsekwencje, tak samo kiedy zrobimy coś dobrego, dobre decyzje, dobre wybory również mają swoje konsekwencje. I do Mojżesza kiedyś, do Abrahama, kiedyś Bóg powiedział coś takiego. Będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak liczne potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich i w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Bóg nie jest Bogiem, który karze tylko za złe rzeczy. Bóg jest konsekwentny. Bóg jest konsekwentny za złe decyzje, złe wybory. Ponosimy konsekwencje, ale za dobre też. Kolejna sytuacja, kolejny człowiek. Jednakże sługę mojego Kaleba, za to, że inny duch jest w nim i on był mi wierny całkowicie, wprowadzę do ziemi, do której poszedł, i jego potomstwo ją posiądzie. I ostatni człowiek, Pinehas, syn Eleazara. Oto zawieram z nim przymierzem pokoju. Będzie ono dla niego i jego potomków po nim przymierzem wiecznego kapłaństwa za to, że okazał gorliwość o swego Boga i dokonał przebłagania za synów izraelskich. I to Boże błogosławieństwo za ten czyn, kiedy stanęli po Bożej stronie, dotyczyło nie tylko jego. Te konsekwencje, te dobre konsekwencje dotknęły nie tylko jego. Jest napisane, że zawieram z nim przymierze pokoju i będzie ono dla niego i jego potomków po nim przymierzem wiecznego kapłaństwa. wiecie, można powiedzieć, to Stary Testament. To są fajne historie, które się czyta, bo to kiedyś działo się tam dawno temu. Możemy sobie poczytać, możemy pokiwać głową, że faktycznie tak było, ale takie pytanie, tutaj już został wspomniany zbór w Laodycei, prawda? W objawieniu Jana są listy do 7 zborów. Każdy zbór jest inny. No, zbór w Laodycei był chyba takim najgorszym zborem, ale są inne zbory, prawda, które wcale się tak źle nie prezentowały. Niektóre prezentowały się wspaniale. Czym oni się różnili między sobą? Czym te zbory się różniły? Czym ci ludzie się różnili od siebie? Co sprawiło, że... Czy co decydowało o tym, że zbór w Laodycei był zborem laodycejskim? Tak? Zbór w Efezie był zborem w Efezie. Co o tym decydowało? Czy ktoś rozstrzygnął to za nich? Czy ktoś powiedział, no wy będziecie takim kiepskim zborem, a wy będziecie świetnym zborem, takim duchowym, Bożym? Kto o tym decydował? Kto podjął tą decyzję? Co rozstrzygało o tym? Kto? Oni sami, prawda? W jaki sposób? Poprzez te decyzje, które podejmowali. Poprzez wybory, których dokonywali w swoim życiu. Poprzez to, do czego skłaniali swoje serce. I to się nie działo jednego dnia. To był pewien proces, któremu poddali się w sposób dobrowolny. I po pewnym czasie dokonywania decyzji, wyborów, znaleźli się w takim miejscu. Jedni w zborze w Laodycei, inni w innym miejscu. Ich stan, o którym czytamy w objawieniu Jana, był konsekwencją wcześniejszego życia. I to dotyczy nie tylko tych zborów, o których możemy rozmawiać, kiwać głową, oburzać się. Wiecie, to dotyczy również naszego życia, twojego i mojego. My też gdzieś jesteśmy. Moglibyśmy znaleźć się wśród tych 7 zborów. Każdy mógłby siebie odnaleźć. To, jak wygląda dzisiaj nasze życie, chrześcijańskie życie, czy pod jakimkolwiek innym względem, jest również konsekwencją, efektem wyborów i decyzji, które wcześniej podejmowaliśmy. Otwórzmy list do Galacjan. Przeczytajmy sobie ten fragment, który mówi właśnie o tym, o tej Bożej zasadzie, o tym prawie. 6 rozdział. Rozdział listu do Galacjan, 6 rozdział, od 7 wersetu czytam Boże Słowo. Nie błądźcie. Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. Często możemy żyć w takim przekonaniu, no, że jesteśmy zbawieni i to już jakby koniec, prawda, naszego wysiłku, koniec w zasadzie tego wszystkiego, co zrobiliśmy, to wszystko, co mogliśmy zrobić. No i teraz czekamy tylko na przyjście naszego Pana. Jesteśmy zbawieni, jesteśmy ubłogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Jesteśmy Bożymi dziećmi, jesteśmy posadzeni z Chrystusem. To wszystko jest prawda, ale prawdą jest również to, że żyjemy w ciele. Prawdą jest również to, że bój toczymy. Prawdą jest również to, że szatan chodzi wokoło nas jak lew ryczący. Nie po to, żebyśmy podziwiali go. To jest prawdziwa walka w duchowym wymiarze. I tak jak są ludzie, którzy się łudzą, że ktoś kiedyś weźmie łopatę i przyklepie ich i się zakończy i nie będą musieli już przed nikim się rozliczać. Tak samo my, ludzie wierzący, możemy żyć w takim złudzeniu, że jesteśmy zbawieni i koniec. Nawróciliśmy się i to wystarczy. Możemy teraz czekać, nic w zasadzie już nie ma wpływu żadnego na nasze życie. Boże Słowo mówi, że jeśli tak myślimy, to błądzimy. Błądzimy. Bóg się nie da z siebie naśmiewać. To nie jest obojętne, jak żyjemy. To naprawdę nie jest obojętne. Nie jest obojętną rzeczą, jakich dokonujemy wyborów. Nie jest obojętne dla nas, dla naszego duchowego stanu. Bo możemy wyglądać tak jak jeden z tych zborów w objawieniu Jana. Możemy wyglądać jak zbór w Laodycei, ale możemy też wyglądać jak zbór Filadelfii, prawda? Który otrzymał pochwałę od Boga i któremu Pan Bóg nie miał nic do zarzucenia. Apostoł Paweł mówi o wyścigu, mówi o nagrodzie, mówi o wysiłku, mówi o tym, że musimy walczyć zgodnie z zasadami, bo kiedy nie walczymy zgodnie z zasadami, to ponosimy konsekwencje, prawda? Apostoł Paweł mówi o budowaniu, o materiale budowlanym, że jest ważny, czy to są rzeczy trwałe, kosztowne, czy to są rzeczy nic nie warte. Czasami tak bardzo się zachłyśniemy tym, kim jesteśmy w Chrystusie, że zapominamy o innych elementach naszego życia. Tracimy z oczu obraz całości. A Boże Słowo nie tylko mówi o tym, żebyśmy, że mamy się nawrócić, bo gdyby tak było, to Nowy Testament by się kończył tylko na Ewangeliach. Po co zostały napisane listy? Po co? Wiecie po co? Właśnie po to, żebyśmy potrafili walczyć, żebyśmy mieli ten zdrowy obraz samych siebie, żebyśmy zdawali sobie sprawę, jak wielkie znaczenie ma to, jak żyjemy. To, mówiąc słowami listu do Galacjan, to, co siejemy każdego dnia, każde nasze słowo, każda nasza decyzja, każdy nasz wybór, taka prosta rzecz, to, że jesteś dzisiaj tutaj na nabożeństwie, przyniesie owoc w twoim życiu. Niezauważalny. Może nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak ważną rzeczą jest że jesteśmy tutaj, że sięgamy po Boże Słowo, że czytamy, że się modlimy, że spędzamy czas z ludźmi wierzącymi. Jakże ważną rzeczą jest to, co mówimy, to jak mówimy. Biblia mówi, że złe rozmowy psują dobre obyczaje. Myślałeś kiedyś o tym? Że zła rozmowa, złe słowo ma konsekwencje. Coś zostało zniszczone, coś zostało zepsute. Moglibyśmy odnosić to do wielu innych rzeczy. Nasze myśli. Jakże łatwo jest poddać się takiemu złemu myśleniu na czyjś temat, prawda? Jakże to łatwo przychodzi. Podzielenie się z kimś złą informacją o kimś. To tylko takie, wiecie, tylko słowo, ale złe ziarno zostało zasiane, a ze złego ziarna wyrośnie zły owoc. Nie ma innej możliwości. I ten sam list do Galacjan, on mówi nam o tym, co jest owocem ducha i to, co jest owocem ciała, prawda? Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Skąd się biorą te rzeczy? Wiemy, że pochodzą od Ducha Świętego. Ale wiecie, Jakub pisze coś takiego. A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Owoc sprawiedliwości bywa zasiewany przez tych, którzy pokój czynią. Jesteś takim człowiekiem? Czy pomyślałeś kiedyś o tym, że możesz być kimś takim, kto zasiewa pokój w swojej rodzinie, w swoim małżeństwie, w zborze, w miejscu, gdzie pracujesz? Zauważyliście kiedyś coś takiego, że czasami są osoby, które kiedy się pojawią, to od razu jest kłótnia, sprzeczka, jest jakaś nerwowa atmosfera, jest napięcie. Pojawi się osoba, coś powie, popatrzy gestem, słowem. To się dzieje w różny sposób. Boże Słowo mówi, że owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój. Są ludzie, którzy czynią pokój samą swoją osobą. Taki przykład, myślę, że być może nam jest znany, że czasami jak rozmawiamy w dwie osoby, czy to w małżeństwie, czy w rodzinie, rozmawia się na jakiś temat, czy na czyjś temat, wystarczy, że ktoś stonuje rozmowę. Wystarczy, że ktoś zwróci uwagę na to, że ta rozmowa jest niewłaściwa i zaraz wszystko się wycisza. A można też, jak to się mówi, dolewać oliwy do ognia, prawda? Zauważyliście to? Dolewać oliwy do ognia, podsycać. No tak, faktycznie. Nie powinien tak się do ciebie odnieść. A ty nie powinieneś tak się dać traktować. I co się dzieje? I się pożar się wzmaga. I wiecie, to dotyczy wszelkich sfer naszego życia. Albowiem, co człowiek sieje, to i rządź będzie. Niedługo będzie wiosna, będziemy zasiewali różne rzeczy w naszych ogródkach, będziemy kupowali w sklepie, już teraz są całe takie regały z nasionami różnymi. Pomyślmy o naszym życiu. Każdy dzień, każdy jeden dzień jest takim dniem siania. Każdego dnia coś zasiewamy. W swoim życiu albo w życiu innych ludzi. Rzucamy takie ziarka. oby to były dobre nasiona. Wiecie, każdy, kto ma ogródek, wie, że chwastów nie trzeba wysiewać. Prawda? Czy ktoś kiedyś wkładał jakiś wysiłek, żeby mu urosły, nie wiem, pokrzywy, jakieś osty, jakieś krzaczory takie, to samo rośnie. Prawda? I tak samo jest ze złymi rzeczami w naszym życiu. One pojawiają się, można powiedzieć, znikąd. Tak jak te nasiona, te złe nasiona tych chwastów, one są w glebie. One czasami mogą dziesiątki lat przebywać w glebie i czekać na sprzyjające warunki. Tak samo w naszym ciele, w tym ciele, które jest grzeszne, które nie wejdzie do nieba, są te nasiona, te złe nasiona, one tam gdzieś drzemią i czekają na sprzyjające warunki. I kiedy pozwolimy, kiedy stworzymy te sprzyjające warunki, pozwolimy sobie, nie wiem, na jakieś zgorzknienie, kiedy pozwolimy sobie na takie użalanie się nad sobą, na takie poczucie krzywdy, te złe nasiona zaczynają kiełkować i Boże Słowo mówi o korzeniu czego? Goryczy. Znamy to miejsce, prawda? Korzeń goryczy, przez który może się pokalać wielu. Każdy ma takie ziarno, z którego może wyrosnąć ten korzeń goryczy, jeśli na to pozwolimy. Jeśli na to pozwolimy. Ale możemy być też ludźmi, którzy zasiewają dobre rzeczy. Tak jak Jakub pisze o ludziach, którzy zasiewają pokój. Możesz być człowiekiem, który zasiewa pokój. Poprzez tonowanie takich właśnie złych opinii, złych rozmów. Każdy z nas albo brał udział w złych rozmowach, albo był świadkiem takich złych rozmów. Możemy zareagować. Możemy coś powiedzieć, takiego właśnie, co tą kiełkującą, złą roślinę utnie, kiedy jest mała. Kiedy wyrośnie, to już nie będzie takie proste. Możemy to robić w swoim życiu, kiedy widzimy, że pojawiają się jakieś złe myśli, złe emocje, złe pragnienia. Kiedy mamy świadomość, że decyzja, którą chcemy podjąć, nie do końca jest właściwa, nie do końca jest czysta, nie do końca jest dobra. Możemy to, jak to się mówi, uciąć w zarodku, a możemy pozwolić, żeby to wyrosło. Aby wyrastały dobre rzeczy, potrzebne są dobre nasiona. Żeby wyrosło coś dobrego, zawsze potrzebny jest wysiłek. Kiedyś z moją żoną tam na działce zasialiśmy taki mały ogródek, posiała tam jakieś marchewki, pietruszki, coś tam takie warzywa, jak to się sieje na wiosnę. Akurat robiliśmy w naszym domu dach i przez 2 czy 3 tygodnie, czy może dłużej troszkę, nie mogliśmy tam jechać. I kiedy pojechaliśmy tam, w końcu udało nam się, to wiecie, nie mogliśmy znaleźć tych naszych warzyw. Wiecie dlaczego? Bo chwasty tak wyrosły, że tych dobrych rzeczy nie było widać. Zabrakło pielęgnacji, zabrakło troski, zabrakło wysiłku, zabrakło tego potu, tego trudu, który trzeba włożyć, żeby wyrosło coś dobrego. Nie łudźmy się, że dobre rzeczy będą wyrastały od tak, bez naszego udziału. Tak nie będzie. Każde dobre nasiono musi zostać, ziemia skopana musi zostać posiane, podlane, pielone i robione jeszcze inne rzeczy, żeby to się udało. Tak samo jest z Twoim i moim życiem. Ale wiecie, warto, naprawdę warto. Dlaczego? Dlatego, że plon będzie wspaniały. Boże Słowo mówi, że we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Jakże przyjemnie jest, kiedy się zbiera owoce, dobre owoce swojej pracy, swojego wysiłku, prawda? Kiedy na jesień można, no ja akurat nie mam działki, mam tam dwa takie duże drzewa, kiedy jadę na jesień, otrząsnę te drzewa, przywiozę kilka skrzynek jabłek do domu i to jest wspaniałą rzeczą, kiedy widzimy efekty swojej pracy. Tutaj w takim doczesnym życiu i w duchowym jest tak samo. Wiecie, warto podjąć ten wysiłek, warto przemilczeć, warto, tak jak mówi Boże Słowo, czasami ponieść stratę, krzywdę. Warto nie odpowiadać złem na zło, prawda? Warto ponieść ten ciężar, koszt bycia Bożym dzieckiem. Dlatego, że tak jak mówi Boże Słowo, co człowiek sieje, to będzie żął. Plon ze złych owoców jest łatwy, szybki, ale tragiczny. Życzę każdemu z nas i sobie też, abyśmy potrafili zasiewać w swoim umyśle te dobre myśli, abyśmy potrafili zasiewać w życiu innych osób te dobre ziarna, szlachetne. To, co pochodzi z Ducha Świętego. Nie to, co pochodzi z naszego ciała. Paweł pisze, bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie. A kto sieje dla Ducha, z Ducha rządź będzie żywot wieczny. Bądźmy dobrymi siewcami, którzy zasiewają w swoim życiu i w życiu innych te dobre ziarna z tego Bożego spichlerza, to, co pochodzi z Ducha Świętego, nie to, co pochodzi z naszej starej natury, co tak łatwo się sieje, ale to, co pochodzi z Boga. Niech Bóg da nam do tego moc. Prośmy Go o to, abyśmy mogli zobaczyć nasz prawdziwy stan. Póki żyjemy, mamy tą możliwość, mamy szansę zmienić ten nasz ogródek, przekopać go i posiać jeszcze raz dla Bożej chwały i dla naszego pożytku. Amen. Powstańmy do modlitwy.